Dzień dobry, witamy wszystkich dzisiaj w studiu Taipei. Mamy dzisiaj gościa. W Taipei od kilkunastu tygodni przebywa dr Michał Kołusz. Witam.
Dzień dobry.
Okej, to chcieliśmy się spytać Michała Kołusza o ogólne wrażenia. Jak odbiera po kilkunastu tygodniach już kolejną swoją wizytę na Tajwanie? Dodam, że Michał był wcześniej w Chinach dłuższy czas, także ma porównanie między Chinami a Tajwanem.
Nie ma sensu porównywać, bo to nie są Chiny i ten świat tutaj na zewnątrz, może komuś nie do końca rozumiejącemu, co chiński, jak to wszystko działa, może się wydawać podobne, ale w rzeczywistości są tam bardzo odmienne kraje, odmienne systemy i myślę, że też odmienny sposób myślenia jest tu, jak i na kontynencie. On jest bardzo różni się między sobą i myślę, że jest bardzo trudny do pogodzenia.
Okej, okay. I jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest tylko po jednej stronie, że mamy powiedzmy ustrój autorytarny czy dyktaturę w Chinach, czy jest to też wynik powiedzmy właśnie okupacji japońskiej, Tajwanu, czy może wszystko razem, że to jest tutaj takie namieszanie kultur, którego w Chinach nigdy nie było?
Myślę, że to jest dokładnie to. To jest namieszanie kultur, kilka warstw, które wpłynęły na to. Kultura aborygeńska pierwotna, próby kolonizacji europejskiej. Nawet jeżeli Holendrzy tutaj długo nie byli, zostawili gospodarkę pieniężną, której w Chinach nie było na takim poziomie, jaka była tutaj. Zostawili tutaj jakieś odwołania czy próby stworzenia systemu społecznego na podstawie parafii kalwińskich. Kalwinizm się nie przyjął jako taki, ale rodzime religie, buddyzm czy taoizm przejął mechanizm właśnie tworzenia jakichś wokół wspólnot religijnych, organizacji charytatywnych pomagających biednym na większą skalę. Tego też nie było na kontynencie. Japończycy stworzyli tutaj de facto nowoczesne państwo.
Właśnie, dokładnie.
Tak, to Japończycy stworzyli to nowoczesne państwo, przeprowadzili modernizację. To było państwo oczywiście kolonialne, które później zostało przejęte przez drugiego kolonizatora, który mógł tak to powiedzieć, czyli przez Partię Narodową z kontynentu. Ale nie zmienia to faktu, że jest to wiele warstw, które powodują, że Tajwan jest odmienny, a przede wszystkim Tajwańczycy w większości mają jednak odmienny sposób myślenia i patrzenia na świat niż ludzie z kontynentu.
Dokładnie, ja to tak samo widzę. Powiedz, przeprowadzałeś tu różne badania, rozmowy. Jaka jest różnica, powiedzmy, postrzegania tego, co się dzieje na Tajwanie z Polski versus jak tutaj przyjechałeś i jak tu właśnie po różnych rozmowach, po różnych badaniach. Jak to widzisz teraz? Czym się różni postrzeganie z Polski versus to, co tu jest naprawdę?
No jest kwestia tego, że większość ludzi tutaj żyje na wulkanie już od kilku dekad i nie do końca zdaje sobie sprawę, że ten wulkan się przekształca, jest dynamiczny i może w każdej chwili wypuchnąć. A wielu ludzi po prostu się przyzwyczaiło do tego i uważa, że jeżeli do tej pory ten wulkan nie wybuchł, to nie wybuchnie. No to nie jest, wiemy z historii, i z historii Pompeji, że taka strategia nie do końca się zawsze sprawdza. Chociaż oczywiście może trwać bardzo wiele lat. Nie jest powiedziane, że ten wulkan wybuchnie za tydzień, za rok czy za 10 lat. Ale widać, że słychać, że coś bulgocze w tym wulkanie i nie wiemy co z niego i kiedy wyjdzie.
To jest ciekawe, że praktycznie wszystkie obserwacje mamy takie samo. Takie same. Chciałem zadać jedno pytanie od słuchacza, bo w zeszłym tygodniu zapowiedziałem naszą rozmowę, od Łukasza Kobierskiego. Pyta się doktora Kołusza. Jak ocenia sytuację gospodarki Chin? Jak ocenia inicjatywy GDI, GSI i czemu mają służyć? Czy BRICS będzie alternatywą dla G7 i dlaczego tak lub nie?
Sytuacja gospodarcza jest trudna, nazwijmy to w ten sposób. Nie jest beznadziejna, więc ci wszyscy, którzy uważają, że Chiny się składają właśnie i właśnie upadają, no to są, myślę, że wykazują przedwczesny optymizm lub pesymizm, zależy od punktu widzenia. Ale nie zmienia to faktu, że sytuacja jest trudna. Myślę, że partia będzie musiała dokonać pewnych przewartościowań w gospodarce. Niekoniecznie to oznacza tego, co się wielu ludzi spodziewa, czyli dosypania pieniędzy do systemu i programu stymulacyjnego. Może być tak, że partia uzna, że po prostu niektóre rzeczy trzeba oczyścić, niech się same oczyszczą. A tak naprawdę myślę też, że partia odchodzi od paradygmatu wzrostu do paradygmatu bezpieczeństwa i tak długo, jak może produkować nowoczesne czy w miarę nowoczesne okręty, samoloty i tak dalej, nie będzie się tak bardzo przejmowała wzrostem gospodarczym, bo legitymizację czy bezpieczeństwo systemu może zabezpieczyć siłą, a niekoniecznie dobrobytem, czyli raczej w tej chwili w polityce wewnętrznej partia stawia na kij niż na marchewkę.
Czy BRICS będzie alternatywą dla G7? Dlaczego tak lub nie?
Czy mi wydaje mi się, że w przewidywalnej przyszłości nie. Bo po pierwsze jest rozszerzany, czyli jest rozmywany. Głównie chodzi Chinom o to, żeby przekształcić BRICS w platformę antyzachodnią, tak, która będzie służyła do atakowania Zachodu i systemu. I stąd jest doproszenie no, ewidentnych państw sceptycznych wobec Zachodu, jak Iran, a też Arabia Saudyjska. Ale G7 jest bardzo koherentne wewnętrznie i ma bardzo mocno rozbudowane wzajemne relacje gospodarcze. W przypadku BRICS tego nie ma. Mamy jedno duże państwo, czyli Chiny, na które pozostali członkowie mniej lub bardziej się orientują, ale pomiędzy nimi tak naprawdę nie ma zbyt dużej interakcji gospodarczej, albo jeżeli jest, to jest bardzo ograniczona, a w niektórych wypadkach są kompletnie niekoherentne do gospodarki, a wręcz konkurujące ze sobą na rynkach światowych. W efekcie uzyskanie jakiejkolwiek wewnętrznej koherencji czy możliwości wspólnego działania będzie bardzo utrudnione i wydaje mi się, że to będzie, zostanie to ostatecznie przekształcone w taki rodzaj klubu cheerleaderek Pekinu, które będą po prostu potakiwać, mówić tak, Zachód jest zły, potrzebujemy tego i tego, próbując przy okazji wygrać dla siebie jakieś interesy, ale raczej używając BRICS jako dźwigni nacisku na Zachód, a nie jako rzeczywistej platformy do realizacji wspólnych celów.
Wiele osób sobie zadaje też pytanie za granicą, prawda, no Ukraińcy zaskoczyli świat, okazuje się, że walczyli, bronili swojego kraju. Jak tutaj to widzisz odnośnie Tajwańczyków, jako osoba z zewnątrz, która może to chyba obiektywnie ocenić? Tym bardziej właśnie, że byłeś w Polsce, gdzie jednak się zajmujemy, pomagamy Ukraińcom. Jak to widzisz? Czy Tajwańczycy będą bronić, czy nie? Jak tutaj do tego podchodzą? Czy aktywnie się szkolą? Masz jakieś doświadczenia w związku z tym?
Myślę, że pewna masa krytyczna w społeczeństwie została przekroczona. Jest wystarczająca duża liczba ludzi, zwłaszcza tego, co byśmy powiedzieli, takich liderów w swoim środowisku, którzy są nastawieni na obronę i wydaje mi się, że jeżeli przyjdzie się do czego, to oni pociągną resztę społeczeństwa w tym kierunku. Oczywiście społeczeństwo samo z siebie gołymi rękoma nie jest w stanie się bronić. Do tego służą instytucje, głównie instytucje państwa, w tym przede wszystkim armia. No i to jest wielki znak zapytania tutaj. Myślę, że tutaj bardzo dużo będzie zależało od Amerykanów i czy swoimi kanałami wojskowymi wyślą bardzo wyraźny sygnał tajwańskiej armii, że przyjdą im z pomocą, będą ich wspomagać. Jeżeli to tajwańska armia usłyszy, to myślę, że podejmie walkę. Jedna oczywiście sprawa to jest to, czy będzie potrafiła podjąć tę walkę i skutecznie realizować swoje cele, ale to jest osobne pytanie. Więc to jest kwestia rządu. Czy w danym momencie rząd podejmie działania, które podejmie decyzje polityczne przede wszystkim, decydują się, że trzeba walczyć. To będą musiały być decyzje podjęte bardzo szybko, praktycznie automatycznie. Wydaje mi się, że jeżeli będzie to rząd zielonych, tak zwanych zielonych, to oni podejmą i w miarę szybko podejmą decyzję o walce. Jeżeli to byłby rząd niebieskich, boję się, że to zależy bardzo mocno, która frakcja byłaby w danym momencie u władzy. Będzie bardzo dużo hermetyzowania, więc myślę, że może być z tym kłopot. Jeżeli na przykład byliby to biali, zwani nowi biali, tutaj, no to myślę, że oni byliby po prostu zaskoczeni sytuacją i w ogóle by nie wiedzieli, co robić.
No to bardzo ciekawe. A powiedz, skoro tak z takich szczytów, powiedzmy, władzy i wojska, to zejdźmy na taki poziom społeczeństwa. Jak rozmawiasz tutaj z ludźmi, jakie są twoje obserwacje, co mówią ci Tajwańczycy?
Czy powstaje tutaj szereg organizacji paraobronnych, które realizują mniej lub bardziej zaawansowane programy szkolenia. Szkolą ludzi od pierwszej pomocy, obrony cywilnej, po bardziej zaawansowane programy przetrwania w dżungli, walki w dżungli, taktyki piechoty, taktyki walki partyzanckiej. Jestem zaskoczony, że tego jest tak dużo i jest robione na tak dużym poziomie. Myślę, że w ciągu roku są w stanie razem przeszkolić parę tysięcy ludzi. I wiem, że jest dużo chętnych i wszystkie miejsca są zabukowane do przodu na parę miesięcy.
Tak, tak.
Mimo, że to są kursy wszystko płatne, tak? Czyli wszyscy chętni muszą płacić sami za uczestnictwo w tym kursie. Więc to pokazuje, że jest dosyć duży pęd do samoszkolenia, do samoobrony, do przygotowania się. Są oczywiście ograniczenia natury prawnej. Bardzo restrykcyjne prawo dotyczące dostępu broni palnej na Tajwanie, które powoduje, że nawet nie mogą pójść na strzelnicę i użyć prawdziwej broni, żeby ćwiczyć się w strzelaniu, więc niektóre organizacje używają BB gun, czyli broni takiej airsoftowej, żeby po prostu jako gadżetów służących do ćwiczenia taktyki, podstawowych zadań z taktyki piechoty, no ale to nie zastąpi oczywiście prawdziwych strzelań na strzelnicy, no może się to w przyszłości zmieni.
Tak, no to jest dosyć śmieszne, że oni niestety muszą ćwiczyć tę taką poważną taktykę z wiatrówkami, ale ja też słyszałem właśnie, że jest bardzo duża ilość chętnych i to świadczy wszystko na korzyść Tajwańczyków. Jakie poza tym masz jeszcze takie obserwacje, powiedzmy, co cię zdziwiło, bo kiedy byłeś ostatni raz?
W kwietniu?
Aha, a wcześniej?
No parę lat wcześniej.
A okej, okay. No to powiedzmy jak przyjechałeś w kwietniu po kilku latach, co cię tutaj zdziwiło?
Rozwój Tajpej. Jest mocno się rozwinęło, tak? Jak pierwszy raz byłem w Tajpej ponad 20 lat temu, no to było małe, zapyziałe
Dokładnie.
Miasto tak. Azji południowo-wschodniej.
No.
Teraz jest mocno rozwinięte. Jest bardzo dobrze rozwinięta sieć metra, komunikacji miejskiej. Też widać po ludziach, po sposobie jak się
tak,
ubierania, zachowania, dostępu do, nie wiem, jak kobiety się ubierają,
tak,
mężczyźni się
tak,
ubierają.
Tak.
Widać tutaj ogromny rozwój i przyspieszoną akcentalizację.
Tak, ja myślę, że tak jak właśnie dokładnie, jak przyjechałem pierwszy raz 20 lat temu, jak jechałem z lotniska do centrum, to ja byłem przerażony. Myślę, ja byłem wcześniej w Hongkongu, byłem pewien, że to będzie drugi Hongkong, a to było straszliwe zadupie. Natomiast teraz uważam dokładnie, Tajpej jest bardzo światowe, bardzo rozwinięte i także ludzie mają inne podejście, widać to po nich. Oni się też inaczej traktują i bardzo cenią swój wolny czas. To znaczy, to już nie jest tak jak kiedyś, że wszyscy, prawda, pracują na tą jakąś świetlaną przyszłość, tylko też się chcą rozluźnić. Okej, to może w takim sensie społecznościowym, zejdźmy z polityki, jak odbierasz właśnie, jeszcze może kilka uwag o tym, jak odbierasz Tajwańczyków i to społeczeństwo tak na co dzień, na ulicy, ludzi, z którymi gdzieś tam rozmawiasz.
No na pewno są bardzo głębokie podziały polityczne i głęboka polaryzacja. Na to się pojawia pogłębiające się rozwarstwienie dochodów. Władze, przynajmniej obecne władze, czyli DPP, Demokratyczna Partia Postępu, próbuje różnego rodzaju programami socjalnymi to jakoś łączyć i wyrównywać te różnice, no ale nie zmienia faktu, że one są postępują. Boję się, że na dzień dzisiejszy nie ma badań, są jakieś ograniczone badania pokazujące, że ma to jakiś ograniczony wpływ na postawy właśnie obronne, gotowości do walki o obronie wyspy, ale one nie są jeszcze na dzień dzisiejszy duże. Boję się, że może w przyszłości, że te różnice dochodowe będą się pogłębiały, mogą wpłynąć negatywnie na postawy przynajmniej niektórych sektorów społeczeństwa. Ale na dziś już tego nie widać. No zobaczymy, jak władze będą sobie z tym radziły. Tak jak mówiliśmy na samym początku, Tajwan ma bardzo dosyć głęboką i długą tradycję państwa opiekuńczego, państwa, które stara się wyciągnąć i wyrównywać różnice dochodowe, ekonomiczne, tak żeby jak największa liczba ludzi była w miarę zadowolona. Żeby te osoby, które są pozostawione, te którym się nie udało, żeby stanowili liczebnie jak najmniejszą liczbę w społeczeństwie, czy mieli jak najmniejszy udział w społeczeństwie procentowy. Ale no zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Myślę, że też trendy światowe odchodzenia takiego dzikiego neoliberalizmu też będą to wspierały. W efekcie no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy i będę to z chęcią obserwował.
Tak, zbliżają się wybory, także dokładnie to, co mówił właśnie dr Bogusz, wszystko będzie się odbijało, to jest właśnie teraz w trakcie kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Tajpej, w Radio Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Pozdrawiamy wszystkich.